Życie po prostu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Rozpoczynamy program pod tytułem Życie po prostu, a dziś w programie dwie ciekawostki znalezione w internecie. Mam nadzieję, że Państwa również tak samo mocno zaciekawią jak i mnie, ale zanim do tego przejdziemy, do takiej uniwersalnej siły, to będzie pierwsza ciekawostka, druga dialog pewnego studenta z profesorem, to druga ciekawostka. Może już niektórzy się domyślają, a którzy się nie domyślają, a może mają jakieś przeczucia, zapraszam do pozostania razem z nami.
Se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.
Skoro mowa o pierwszej ciekawostce, no to jest to dialog pewnego studenta z profesorem na uczelni. Posłuchajmy.
Pewnego dnia w jednej z sal wykładowych w czasie zajęć doszło do takiej rozmowy. Pozwólcie, że wyjaśnię wam problem, jaki nauka ma z religią.
Niewierzący profesor filozofii, stojąc w audytorium wypełnionym studentami, zadaje pytanie jednemu z nich.
Jesteś chrześcijaninem, synu, prawda?
Tak, panie profesorze.
Czyli wierzysz w Boga?
Oczywiście.
Czy Bóg jest dobry?
Naturalnie, że jest dobry.
A czy Bóg jest wszechmogący, czy Bóg może wszystko?
Tak.
A ty jesteś dobry czy zły?
Według Biblii jestem zły.
Na twarzy profesora pojawił się uśmiech wyższości.
Ach tak, Biblia!
A po chwili zastanowienia dodaje.
Mam dla ciebie pewien przykład. Powiedzmy, że znasz chorą i cierpiącą osobę, którą możesz uzdrowić. Masz takie zdolności. Pomógłbyś tej osobie? Albo czy spróbowałbyś przynajmniej?
Oczywiście, panie profesorze.
Więc jesteś dobry?
Myślę, że nie można tego tak ująć.
Ale dlaczego nie? Przecież pomógłbyś chorej, będącej w potrzebie osobie. Jeśli byś tylko miał taką możliwość, większość z nas by tak zrobiła. Ale Bóg nie.
Wobec milczenia studenta profesor mówi dalej.
Nie pomaga, prawda? Mój brat był chrześcijaninem i zmarł na raka, pomimo że modlił się do Jezusa o uzdrowienie. Zatem czy Jezus jest dobry? Czy możesz mi odpowiedzieć na to pytanie?
Student nadal milczy, więc profesor dodaje.
Nie potrafisz udzielić odpowiedzi, prawda?
Aby dać studentowi chwilę zastanowienia, profesor sięga po szklankę ze swojego biurka i popija łyk wody.
Zacznijmy od początku, chłopcze. Czy Bóg jest dobry?
No tak, jest dobry.
A czy szatan jest dobry?
Bez chwili wahania student odpowiada.
Nie.
A od kogo pochodzi szatan?
Student aż drgnął.
Od Boga.
No właśnie, zatem Bóg stworzył szatana. A teraz powiedz mi jeszcze, synu, czy na świecie istnieje zło?
Istnieje, panie profesorze.
Czyli zło obecne jest we wszechświecie. A to przecież Bóg stworzył wszechświat, prawda?
Prawda.
Więc kto stworzył zło? Skoro Bóg stworzył wszystko, zatem Bóg stworzył również i zło. A skoro istnieje zło, więc zgodnie z regułami logiki, także i Bóg jest zły.
Student ponownie nie potrafi znaleźć odpowiedzi.
A czy istnieją choroby, niemoralność, nienawiść, ohyda, te wszystkie okropieństwa, które pojawiają się w otaczającym nas świecie?
Student drżącym głosem odpowiada.
Występują.
A kto je stworzył?
W sali zaległa cisza, więc profesor ponawia pytanie.
Kto je stworzył?
Wobec braku odpowiedzi profesor wstrzymuje krok i zaczyna się rozglądać po audytorium. Wszyscy studenci zamarli.
Powiedz mi.
Wykładowca zwraca się do kolejnej osoby.
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, synu?
Zdecydowany ton odpowiedzi przykuwa uwagę profesora.
Tak, panie profesorze, wierzę.
Starszy człowiek zwraca się do studenta.
W świetle nauki posiadasz 5 zmysłów, które używasz do oceny otaczającego cię świata. Czy kiedykolwiek widziałeś Jezusa?
Nie, panie profesorze, nigdy go nie widziałem.
Powiedz nam zatem, czy kiedykolwiek słyszałeś swojego Jezusa?
Nie, panie profesorze.
A czy kiedykolwiek dotykałeś swojego Jezusa, smakowałeś go, czy może wąchałeś? Czy kiedykolwiek miałeś jakiś fizyczny kontakt z Jezusem Chrystusem, czy też z Bogiem w jakiejkolwiek postaci?
Nie, panie profesorze. Niestety nie miałem takiego kontaktu.
I nadal w Niego wierzysz?
Tak.
Przecież zgodnie z wszelkimi zasadami przeprowadzania doświadczenia, nauka twierdzi, że twój Bóg nie istnieje. Co ty na to, synu?
Nic.
Pada w odpowiedzi.
Mam tylko swoją wiarę.
Tak, wiarę.
Powtarza profesor.
I właśnie w tym miejscu nauka napotyka problem z Bogiem. Nie ma dowodów, jest tylko wiara.
Student milczy przez chwilę, po czym sam zadaje pytanie.
Panie profesorze, czy istnieje coś takiego jak ciepło?
Tak.
A czy istnieje takie zjawisko jak zimno?
Tak, synu, zimno również istnieje.
Nie, panie profesorze, zimno nie istnieje.
Wyraźnie zainteresowany profesor odwrócił się w kierunku studenta. Wszyscy w sali zamarli. Student zaczyna wyjaśniać.
Może pan mieć dużo ciepła, więcej ciepła, super ciepło, mega ciepło, ciepło nieskończone, rozgrzanie do białości, albo mało ciepła, lub też brak ciepła. Ale nie mamy niczego takiego, co moglibyśmy nazwać zimnem. Może pan schłodzić substancję do temperatury minus 273,15 stopni Celsjusza, czyli zera absolutnego, co właśnie oznacza brak ciepła, ponieważ nie potrafimy osiągnąć niższej temperatury. Nie ma takiego zjawiska jak zimno. W przeciwnym razie potrafilibyśmy składać substancje do temperatur poniżej 273,15 stopni Celsjusza. Każda substancja lub rzecz poddają się badaniu, kiedy posiadają energię lub są jej źródłem. Zero absolutne jest całkowitym brakiem ciepła. Jak pan widzi, profesorze, zimno jest jedynie słowem, które służy nam do opisu braku ciepła. Nie potrafimy mierzyć zimna. Ciepło mierzymy w jednostkach energii, ponieważ ciepło jest energią. Zimno nie jest przeciwieństwem ciepła. Zimno jest po prostu jego brakiem.
W sali wykładowej zaległa głęboka cisza. W odległym kącie ktoś upuścił pióro, wydając tym odgłos przypominający uderzenie młota.
A co z ciemnością, panie profesorze? Czy istnieje takie zjawisko jak ciemność?
Tak.
Profesor odpowiada bez wahania.
Czymże jest noc, jeśli nie ciemnością?
Jest pan znowu w błędzie. Ciemność nie jest czymś. Ciemność jest brakiem czegoś. Może pan mieć niewiele światła, normalne światło, jasne światło, migające światło, ale jeśli tego światła brak, nie ma wtedy nic. I właśnie to nazywamy ciemnością, czyż nie? Właśnie takie znaczenie ma słowo ciemność. W rzeczywistości ciemność nie istnieje. Jeśli istniałaby, potrafił pan by uczynić ją jeszcze ciemniejszą, czyż nie?
Profesor uśmiecha się nieznacznie, patrząc na studenta. Zapowiada się dobry semestr.
Co mi chcesz przez to powiedzieć, młody człowieku?
Zmierzam do tego, panie profesorze, że założenia pańskiego rozumowania są fałszywe już od samego początku. Zatem wyciągnięty wniosek jest również fałszywy.
Tym razem na twarzy profesora pojawia się zdumienie.
Fałszywe? W jaki sposób zamierzasz mi to wytłumaczyć?
Założenia pańskich rozważań opierają się na dualizmie.
Wyjaśnia student.
Twierdzi pan, że jest życie i jest śmierć. Że jest dobry Bóg i zły Bóg. Rozważa pan Boga jako kogoś skończonego, kogo możemy poddać pomiarom. Panie profesorze, nauka nie jest w stanie wyjaśnić nawet takiego zjawiska jak myśl. Używa pojęć z zakresu elektryczności i magnetyzmu, nie poznawszy przecież w pełni istoty żadnego z tych zjawisk. Twierdzenie, że śmierć jest przeciwieństwem życia, świadczy o ignorowaniu faktu, że śmierć nie istnieje jako mierzalne zjawisko. Śmierć nie jest przeciwieństwem życia, tylko jego brakiem. A teraz, panie profesorze, proszę mi odpowiedzieć, czy naucza pan studentów, którzy pochodzą od małp?
Jeśli masz na myśli proces ewolucji, młody człowieku, to właśnie tak jest.
A czy kiedykolwiek obserwował pan ten proces na własne oczy?
Profesor potrząsa głową, wciąż się uśmiechając. Zdawszy sobie sprawę, w jakim kierunku zmierza argumentacja studenta. Bardzo dobry semestr, naprawdę.
Skoro żaden z nas nigdy nie był świadkiem procesów ewolucyjnych i nie jest w stanie ich prześledzić, wykonując jakiekolwiek doświadczenie, to przecież w tej sytuacji, zgodnie ze swoją poprzednią argumentacją, nie wykłada nam pan już naukowych opinii, prawda? Czy nie jest pan w takim razie bardziej kaznodzieją niż naukowcem?
W sali zaszemrało. Student czeka, aż opadnie napięcie.
Żeby panu uzmysłowić sposób, w jaki manipulował pan moim poprzednikiem, pozwolę sobie podać panu jeszcze jeden przykład.
Student rozgląda się po sali.
Czy ktokolwiek z was widział kiedyś mózg pana profesora?
Audytorium wybucha śmiechem.
Czy ktokolwiek z was kiedykolwiek słyszał, dotykał, smakował, czy wąchał mózg pana profesora? Wygląda na to, że nikt. A zatem zgodnie z naukową metodą badawczą, jaką przytoczył pan wcześniej, można powiedzieć z całym szacunkiem dla pana, że pan nie ma mózgu, panie profesorze. Skoro nauka mówi, że pan nie ma mózgu, jak możemy ufać pańskim wykładom, panie profesorze?
W sali zapada martwa cisza. Profesor patrzy na studenta oczyma szerokimi z niedowierzania. Po chwili milczenia, która wszystkim zdaje się trwać wieczność, profesor wydusza z siebie.
Wygląda na to, że musicie je brać na wiarę.
A zatem przyznaje pan, że wiara istnieje, a co więcej, stanowi niezbędny element naszej codzienności. A teraz, panie profesorze, Proszę mi powiedzieć, czy istnieje coś takiego jak zło?
Niezbyt pewny odpowiedzi profesor mówi.
Oczywiście, że istnieje. Dostrzegamy je przecież każdego dnia, choćby w codziennym występowaniu człowieka przeciw człowiekowi, w całym ogromie przestępstw i przemocy obecnym na świecie. Przecież te zjawiska to nic innego jak właśnie zło.
Na to student odpowiada.
Zło nie istnieje, panie profesorze, albo też raczej nie występuje jako zjawisko samo w sobie. Zło jest po prostu brakiem Boga. Jest jak ciemność i zimno. Występuje jako słowo stworzone przez człowieka dla określenia braku Boga. Bóg nie stworzył zła. Zło pojawia się w momencie, kiedy człowiek nie ma Boga w sercu. Zło jest jak zimno, które jest skutkiem braku ciepła, i jak ciemność, która jest wynikiem braku światła.
Profesor osunął się bezwładnie na krzesło.
No, usłyszeliśmy bardzo ciekawy dialog studenta z profesorem na uczelni. Ten dialog niektórzy przypisują Albertowi Einsteinowi. Okazuje się, że jednak to nie jest jego historia. Ale historia bardzo ciekawa.
What would it be, and would you call it to his face? the Pope may be in Rome.
Następną taką ciekawostką, z którą chciałem się podzielić z Państwem, jest list wspomnianego wcześniej Alberta Einsteina do córki. Ale o czym ten list jest? Jest niesamowity. Jest to list o uniwersalnej sile. I co to za uniwersalna siła? To okaże się w liście. Posłuchajmy. Jest to list napisany do Liesel Einstein, czyli córki Alberta Einsteina. Kiedy przedstawiłem teorię względności, bardzo niewielu mnie zrozumiało, a to, co teraz wyjawię, aby przekazać ludzkości, również spotka się w świecie z brakiem zrozumienia i uprzedzeniem. Proszę Cię, abyś strzegła tych listów tak długo, jak to konieczne, przez lata, dekady, aż społeczeństwo będzie na tyle rozwinięte, aby przyjąć to, co wyjaśniam poniżej. Istnieje niezwykle potężna siła, dla której jak dotąd nauka nie znalazła oficjalnego wytłumaczenia. Owa siła zawiera w sobie i wpływa na wszystkie inne. Stoi ponad wszystkimi zjawiskami działającymi we wszechświecie i do tej pory nie została jeszcze przez nas rozpoznana. Tą uniwersalną siłą jest miłość. Naukowcy, szukając jednolitej teorii wszechświata, zapomnieli o najpotężniejszej, niewidzialnej sile. Miłość jest światłem, które oświetla tych, którzy ją dają i przyjmują. Miłość jest grawitacją, ponieważ sprawia, że ludzie czują się przyciągani do innych. Miłość jest mocą, ponieważ pomnaża to, co w nas najlepsze i nie pozwala ludzkości zginąć w jej ślepym egoizmie. Miłość rozwija i ujawnia. Dla miłości żyjemy i umieramy. Miłość jest Bogiem. Bóg jest miłością. Ta siła wyjaśnia wszystko i nadaje życiu znaczenie. To czynnik, który zbyt długo ignorowaliśmy. Być może dlatego, że boimy się miłości, ponieważ jest jedyną energią we wszechświecie, która nie podlega woli człowieka. Aby uczynić miłość widzialną, dokonałem prostego podstawienia w moim najsłynniejszym równaniu. Jeśli zamiast E równa się MC kwadrat, przyjmiemy, że energia potrzebna do uzdrowienia świata może być otrzymana poprzez miłość pomnożoną przez podniesioną do kwadratu prędkość światła, dojdziemy do wniosku, że miłość jest najbardziej potężną siłą, jaka istnieje, ponieważ nie ma żadnych ograniczeń. Po tym, jak ludzkość poniosła klęskę, chcąc wykorzystać i kontrolować inne siły wszechświata, co obróciło się przeciwko nam, konieczne jest, abyśmy karmili siebie innym rodzajem energii. Jeśli chcemy, aby nasz gatunek przetrwał, jeśli mamy znaleźć sens w życiu, jeśli chcemy ocalić świat i każdą czującą istotę, która go zamieszkuje, miłość jest jedyną odpowiedzią. Może nie jesteśmy jeszcze gotowi, aby stworzyć bombę miłości, wystarczająco potężną, aby całkowicie zniszczyć nienawiść, egoizm i chciwość, które dewastują naszą planetę. Jednak każdy człowiek nosi w sobie mały, lecz potężny generator miłości, którego energia czeka na uwolnienie. Gdy nauczymy się dawać i przyjmować tę uniwersalną energię, moja kochana Liesel, potwierdzimy, że miłość pokonuje wszystko, jest w stanie wszystko przeniknąć, ponieważ miłość jest kwintesencją życia. Głęboko żałuję, że nie byłem w stanie wyrazić tego, co jest w moim sercu, które cicho bije dla Ciebie przez całe moje życie. Być może za późno na przeprosiny, ale ponieważ czas jest rzeczą względną, muszę Ci powiedzieć, że kocham Cię i dzięki Tobie dotarłem do ostatecznej odpowiedzi. Twój ojciec Albert Einstein. No bardzo przejmujący i bardzo głęboki w swojej treści ten list Einsteina do swojej córki. Ciekawie ukazujący moc miłości, miłość jako energię. No i w tym wzorze E równa się MC kwadrat, ta główna energia, zamiast masy wstawiamy miłość, pomnażamy ją przez prędkość światła do kwadratu i mamy niesamowitą energię, jak mówi o tym Einstein. Zachęcam, aby sobie odnaleźć ten tekst gdzieś w internecie. Za chwilę może pojawi się na Facebooku Radia Maryja. Zachęcam, aby sobie jeszcze raz go przeczytać.
Miłość tak piękna jest w oczach Twych. Widzę jej lęk, słyszę jej śmiech. Czuję, że jest miłość, czeka każdego z nas. Może jej głos znajdzie mnie gdzieś, wzruszy do łez. Poruszę nią góry, gdy w ten czas zbudzony ze snu jej ujrzę twarz. Miłość rodzi w nas siłę, aby trwać. Miłość widzi twój każdy dzień. Nie jeden raz próbuję być, daję ci znak. Uwierz jej, słowa nie zawsze proste są. Zrozumiesz sens, poczujesz lęk, odnajdziesz ją. Poruszysz nią góry, gdy w ten czas zbudzony ze snu jej ujrzysz twarz. Miłość rodzi w nas siłę, aby trwać. Miłość rodzi w nas siłę, aby trwać, aby.
Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja pomogła Państwu w odkryciu nowych, ciekawych rzeczywistości, nowych argumentacji, nowego też innego spojrzenia na takie sprawy i takie rzeczywistości jak Bóg, wiara, ale też na taką rzeczywistość piękną jak miłość. Bardzo dziękuję za uwagę. Życie po prostu.